O znalezieniu pierścienia. W książce pod tytułem Hobbit opowiedziano o tym, jak pewnego dnia do domu Bilba przybył Gandalf Szary, czarodziej, a z nim 13 krasnoludów. Nie byle kto zresztą, lecz sam Thorin Dębowa Tarcza, potomek królów oraz 12 jego towarzyszy wygnania. Z tą kompanią Bilbo, ku swemu nigdy niewyczerpanemu zdumieniu, wyruszył w kwietniowy poranek roku 1341, według kalendarza Shire'u, na poszukiwanie wielkich skarbów, bogactw krasnoludów, ongi własności królów spod góry, spod Ereboru, w kraju Dale, hen na wschodzie. Skarby znaleziono, a smoka, który ich strzegł, zabito. Jakkolwiek przed ostatecznym zwycięstwem stoczono bitwę 5 armii, jakkolwiek poległ w niej Thorin, jakkolwiek dokonano mnóstwa chwalebnych czynów, cała ta wyprawa niewiele by wpłynęła na dalszy bieg historii i nie zyskałaby więcej niż parę wierszy w obszernych kronikach trzeciej ery, gdyby nie pewien wypadek, który przytrafił się po drodze. Drużynę Thorina ciągnącą ku dzikim krajom napadli na wysokiej przełęczy w górach mglistych orkowie. Bilbo przypadkiem zabłąkał się w czarnych podziemiach orków, wydrążonych głęboko w skałach i omackiem posuwając się w ciemnościach, natrafił ręką na pierścień leżący na dnie tunelu. Włożył pierścień do kieszeni. W owym momencie wydało mu się to po prostu szczęśliwym trafem. Szukając wyjścia, Bilbo zaszedł w głąb, aż do korzeni góry i tu musiał się zatrzymać. Drogę przecięło mu lodowate jezioro, do którego nie dochodził ani promień światła. Pośród tego jeziora, na skalistej wysepce, mieszkał Gollum. Był to mały, szkaradny stwór. Wiosłując szerokimi, płaskimi stopami, pływał po wodzie w łódeczce i bladymi, świecącymi oczyma wypatrywał ślepych ryb, chwytał je długimi paluchami i pożerał na surowo. Żarł zresztą wszelkie żywe istoty, nawet orków, jeśli zdołał któregoś złapać i udusić bez walki. Gollum miał tajemniczy skarb, zdobyty przed wiekami, gdy jeszcze żył na jasnym świecie. Złoty pierścień, który czynił swego właściciela niewidzialnym. Był to jedyny przedmiot miłości Golluma, jego skarb. Gollum przemawiał do niego nawet wówczas, gdy go nie miał przy sobie. Trzymał bowiem pierścień w bezpiecznej skrytce, w skalnej szparze na swojej wysepce, a nakładał tylko wówczas, gdy wybierał się na łowy albo na zwiady wśród orków w ich podziemiu. Byłby pewnie od razu napadł na Bilba, gdyby w chwili spotkania z nim miał pierścień przy sobie. Nie miał go jednak, a hobbit ściskał w garści nóż zrobiony przez elfów, służący mu za miecz. Żeby zyskać na czasie, Gollum wezwał Bilba na turniej zagadek, oznajmiając, że go zabije i zje, jeśli hobbit nie odpowie na któreś jego pytanie, jeśli natomiast wygra Bilbo, spełni jego życzenie i wyprowadzi go z lochów na świat. Bilbo zabłąkany, bez nadziei w ciemnościach, nie mogąc ani iść naprzód, ani się wycofać, przyjął to wyzwanie. Zadali sobie nawzajem mnóstwo zagadek. W końcu Bilbo zwyciężył, co zresztą zawdzięczał bardziej szczęściu, jak się zdawało, niż rozumowi. Nie wiedząc bowiem pod koniec gry, jaką wymyślić zagadkę, a natrafiwszy ręką w kieszeni na znaleziony pierścień, wykrzyknął: "Co ja mam w kieszeni?" Na to oczywiście Gollum nie znalazł odpowiedzi, chociaż zażądał prawa do trzykrotnej próby. Rzeczoznawcy różnią się co prawda w opinii, czy ostatnie pytanie Bilba można uznać za zagadkę zgodnie z ustalonymi przepisami gry. Wszyscy wszakże zgadzają się, że Gollum, skoro nie zaprotestował od razu i trzykroć próbował odpowiedzieć, był obowiązany spełnić obietnicę. Bilbo nalegał, żeby stwór dotrzymał danego słowa. Przyszło mu bowiem na myśl, że tak oślizły gad może okazać się przeniewiercą, jakkolwiek obietnica tego rodzaju uważana była z dawna za świętość i tylko najprzewrotniejsze istoty śmiałyby ją złamać. Lecz po wiekach samotności i mroków serce Golluma znikczemniało i wylęgła się w nim zdrada. Wymknął się, wrócił na swoją wysepkę, o której Bilbo nic nie wiedział, a która sterczała w pobliżu z czarnej wody. Gollum przypuszczał, że jego pierścień leży w kryjówce. Potwór był już głodny i zły, a gdyby miał swój skarb przy sobie, nie lękałby się żadnego oręża. Ale pierścienia nie było na wysepce. Zginął, zniknął. Gollum wrzasnął tak, że ciarki przeszły po krzyżach hobbitowi, chociaż jeszcze nie rozumiał, co się stało. Gollum po niewczasie odgadł ostatnią zagadkę. — Co on ma w kieszeni? — krzyknął. Zielony płomień palił się w jego ślepiach, kiedy wracał, żeby zamordować Bilba i odzyskać swój skarb. Bilbo w samą porę dostrzegł niebezpieczeństwo i na oślep rzucił się do ucieczki korytarzem, byle dalej od jeziora. Raz jeszcze ocalił go szczęśliwy przypadek, kiedy bowiem pędząc wsunął rękę do kieszeni, pierścień sam wskoczył mu na palec. Dzięki temu Gollum minął hobbita, nie widząc go wcale, i pobiegł zagrodzić wyjście, żeby uniemożliwić złodziejowi ucieczkę. Bilbo ostrożnie podążył za nim, gdy potwór, wlokąc się korytarzem, klął i mówił sam do siebie o swojej cennej zgubie. Z jego słów wreszcie nawet hobbit zrozumiał całą prawdę i w ciemnościach błysnęła mu nadzieja. Oto znalazł cudowny pierścień. Miał szansę wymknąć się zarówno Gollumowi, jak i orkom. Wreszcie obaj zatrzymali się u wylotu korytarza, który prowadził do niższej bramy lochów, otwierającej się na wschodnich stokach gór. Gollum przyczaił się tutaj, węsząc i nasłuchując, a Bilba korciło, żeby go usiec mieczem. Przeważyła jednak litość. Wprawdzie zachował sobie pierścień, w którym tkwiła jedyna nadzieja ratunku, lecz nie chciał pod jego osłoną zabijać nieszczęsnego Golluma zdanego na jego łaskę. Zebrał całą odwagę, przeskoczył w ciemności nad głową Golluma i umknął w głąb korytarza, ścigany krzykiem nienawiści i rozpaczy. — Złodziej! Złodziej, Baggins! Nienawidzimy go na wieki! Otóż najciekawsze w tej historii jest to, że Bilbo początkowo opowiedział ją swoim towarzyszom zupełnie inaczej. Według jego relacji Gollum obiecał mu w razie wygranej prezent, ale gdy po niego poszedł na wysepkę, stwierdził, że zginął mu klejnot, magiczny pierścień otrzymany niegdyś w podarku na urodziny. Bilbo domyślił się, że to chodzi właśnie o ten sam pierścień, który on znalazł, a który uznał teraz za swoją prawowitą własność, skoro zwyciężył w grze. Ponieważ jednak był w rozpaczliwym położeniu, nic o tym Gollumowi nie powiedział, lecz zamiast prezentu zażądał wskazania drogi z lochów na świat. Tak przedstawił Bilbo tę sprawę w swoich pamiętnikach i nie zmienił, zdaje się, nic w swojej relacji, nawet po radzie u Elronda. Tak też zapisana została owa przygoda w Czerwonej Księdze i w licznych jej odpisach oraz w skrótach. Niektóre wszakże kopie zawierają prawdziwą wersję, podaną jako alternatywę. Zaczerpnięto niewątpliwie ze wspomnień Froda lub Sama. Ci dwaj hobbici znali bowiem prawdę, jakkolwiek niechętnie dementowali słowa zapisane własną ręką starego Bilba. Gandalf jednak od pierwszej chwili nie wierzył w prawdziwość opowiadania Bilba i w dalszym ciągu bardzo był ciekaw prawdy o pierścieniu. Wielokroć brał Bilba na spytki, co nawet na czas jakiś ochłodziło między nimi przyjazne stosunki, aż w końcu wydobył prawdziwą historię. Czarodziej przywiązywał wielką wagę do prawdy. Nie powiedział tego hobbitowi, lecz niemałą wagę przywiązywał również do faktu, że zacny Bilbo, wbrew swoim zwyczajom, od razu mu jej nie wyznał i bardzo był tym zaniepokojony. A jednak pomysł prezentu nie wykluł się w głowie Bilba z niczego. Bilbo później zwierzył się Gandalfowi, że tę myśl nasunęły mu słowa Golluma, podsłuchane w tunelu. Gollum rzeczywiście kilkakrotnie nazwał wtedy pierścień swoim urodzinowym prezentem. To także wydało się czarodziejowi dziwne i podejrzane, lecz nie wykrył całej prawdy w owym czasie, ani przez wiele lat później, jak się dowiecie dalej z tej książki. O późniejszych przygodach Bilba niewiele mam tu do opowiedzenia. Z pomocą pierścienia hobbit wymknął się straży orków u bramy i odnalazł przyjaciół. Wiele razy podczas wyprawy użył pierścienia, najczęściej po to, żeby ratować towarzyszy. Mimo to, jak mógł najdłużej, zachował go przed nimi w tajemnicy. Po powrocie do domu nigdy o pierścieniu nie wspominał, nikomu, z wyjątkiem Gandalfa i Froda. To też nawet żywa dusza w Shire nie domyślała się, że skarb ten jest w posiadaniu Bilba. A przynajmniej on sam tak sądził. Sprawozdanie z wyprawy, które potem spisał, pokazał jedynie Frodowi. Miecz swój, żądło, Bilbo powiesił nad kominkiem. A zbroję cudownej roboty, dar krasnoludów, wybraną ze skarbca odbitego smokowi, ofiarował do muzeum, do domu Matom w Mitchell Delving. Przechował jednak w jednej z szaf w Back End stary płaszcz i kaptur, które nosił podczas wyprawy. A pierścień, bezpiecznie umocowany na pięknym łańcuszku, miał stale w kieszeni. Powrócił do domu w Back End 22 czerwca roku 1342, według kalendarza Shire'u, w wieku lat 52. Nic godnego uwagi nie zdarzyło się w kraju aż do roku 1401, gdy pan Baggins rozpoczął przygotowania do uroczystego obchodu swoich 111 urodzin. I w tym momencie zaczyna się nasza opowieść. Hobbici odegrali tak ważną rolę w wielkich wydarzeniach, które pod koniec trzeciej ery zostały uwieńczone wcieleniem Shire'u do zjednoczonego na nowo królestwa, że rozbudziło to wśród nich powszechne zainteresowanie własną historią. Wiele tradycji, przekazywanych przedtem tylko ustnie, zebrano podówczas i spisano. Członkowie co znakomitszych rodów, powiązanych również ze sprawami całego królestwa, studiowali też jego najdawniejsze dzieje i legendy. W początkach czwartej ery było już w Shire kilka bibliotek, gdzie gromadzono liczne książki historyczne i kroniki. Najbogatsze takie zbiory znajdowały się pod wieżami, w wielkich smajalach i w Brandy Hallu. Ta relacja o zdarzeniach z końca trzeciej ery opiera się głównie na czerwonej księdze Marchii Zachodniej. Tytuł tej księgi, stanowiącej główne źródło dla kronikarza wojny o pierścień, pochodzi stąd, że przechowywano ją przez długi czas pod wieżami w siedzibie Fernbernów, strażników zachodniej Marchii. Pierwotnie były to osobiste pamiętniki Bilba, zabrane przez niego do Rivendell. Frodo przywiózł je do Shire'u wraz z mnóstwem luźnych kartek i zapisków i w latach 1420-1421, według kalendarza Shire'u, wypełnił prawie wszystkie niezapisane jeszcze stronice własną relacją z wojny. Razem z tymi pamiętnikami przechowywane były prawdopodobnie we wspólnej szkarłatnej tece trzy grube tomy oprawne w czerwoną skórę, ofiarowane przez Bilba Frodowi jako pożegnalny prezent. Do tych czterech tomów dołączono w Marchii Zachodniej piąty, zawierający komentarze, genealogie i różne inne materiały dotyczące hobbitów, którzy należeli do drużyny pierścienia. Oryginał Czerwonej Księgi nie zachował się, lecz na szczęście sporządzono wiele jego kopii, szczególnie pierwszego tomu, na użytek potomstwa dzieci Samwise'a Gamgee. Najbardziej interesująca kopia ma jednak inną historię. Przechowywano ją w wielkich smajalach, lecz przepisana została w Gondorze, zapewne na polecenie prawnuka Peregrina, a ukończono tę pracę w roku 1592 według kalendarza Shire'u. 172 rok czwartej ery. Skryba załączył następującą adnotację. Findegil, pisarz królewski, pracę tę ukończył w 172 roku. Jest to dokładna kopia księgi Tana z Minas Tirith. Ta zaś była sporządzoną na rozkaz króla Elessara kopią Czerwonej Księgi Perianów, ofiarowaną królowi przez Tana Peregrina po jego powrocie do Gondoru w 64 roku czwartej ery. Tak więc była to najwcześniejsza z kopii Czerwonej Księgi i zawierała wiele fragmentów później pominiętych lub zagubionych. W Minas Tirith wprowadzono do tekstu liczne adnotacje i poprawiono błędy, zwłaszcza w imionach własnych, wyrazach i cytatach z języków elfów. Dołączono również w skróconej wersji te części historii Aragorna i Arweny, które nie dotyczyły wojny o pierścień. Autorem pełnego tekstu tej opowieści był ponoć Barahir, wnuk namiestnika Faramira, a spisana została ona w jakiś czas po zgonie króla. Największa jednak wartość kopii Findegila polega na tym, że tylko w niej zamieszczono przekłady z języka elfów dokonane przez Bilba. Dzieło to liczy trzy tomy i spotkało się z uznaniem jako owoc głębokiej wiedzy i umiejętności. Bilbo pracował nad nim w latach 1403-1418, przebywając w Rivendell, gdzie miał dostęp do bogatych źródeł w postaci przekazów, zarówno piśmiennych, jak ustnych. Frodo, zajmując się niemal wyłącznie historią dawnych dni, mało z tej pracy krewniaka korzystał, dlatego niniejsza książka nic więcej o niej nie mówi. Meriadoc i Peregrin stali się głowami wielkich rodzin, utrzymując stałe i bliskie stosunki z Rohanem i Gondorem, a biblioteki w Bucklebury i Tukonie posiadały mnóstwo materiałów niezamieszczonych w Czerwonej Księdze. W Brandy Hallu było wiele dzieł dotyczących Eriadoru i historii Rohanu. Niektóre z nich opracował, czy przynajmniej zapoczątkował osobiście Meriadoc, lecz w pamięci ziomków pozostał przede wszystkim autorem znakomitego Zielnika Shire'u i Rachuby Czasu, analizy pokrewieństw oraz różnic między kalendarzem hobbitów z Shire'u i Bri, a kalendarzami obowiązującymi w Rivendell, Rohanie i Gondorze. Meriadoc napisał też krótką rozprawę Stare słowa i nazwy w Shire. Interesując się szczególnie pokrewieństwem języka hobbitów z językiem Rohirrimów w wypadkach takich wyrazów jak matom oraz pradawnymi cząstkami słowotwórczymi zachowanymi w nazwach geograficznych. Księgozbiór w Wielkich Smajalach poświęcony był w mniejszym stopniu sprawom ludu z Shire'u, a w większym historii szerszego świata. Peregrin sam nie parał się piórem, lecz i on, i jego następcy gromadzili manuskrypty pisane przez skrybów z Gondoru, przeważnie kopie lub kompilacje historii albo legend dotyczących Elendila i jego spadkobierców. Właśnie w Shire znajdowały się najbogatsze materiały do historii Numenoru i pojawienia się Saurona. Kronika lat prawdopodobnie została opracowana w Wielkich Smajalach na podstawie materiałów zebranych przez Meriadoka. Daty w niej podane są w wielu przypadkach wątpliwe, szczególnie w odniesieniu do drugiej ery, lecz mimo to zasługują na uwagę. Meriadok zapewne korzystał z pomocy i informacji dostarczanych mu z Rivendell, które wielokrotnie odwiedzał. Elrond wprawdzie opuścił tę siedzibę, lecz jego synowie wraz z kilku elfami wysokiego rodu pozostawali w niej jeszcze długo. Podobno w Rivendell zamieszkał po odjeździe Galadrieli także Celeborn. Brak jednak ścisłej daty jego odejścia i nie wiadomo, kiedy wreszcie ten ostatni żyjący świadek dawnych dni Śródziemia udał się do Szarej Przystani.